Kochani słuchacze Radia Maryja, 16 lat temu, w Wigilię uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po raz pierwszy usłyszeliśmy tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Radio Maryja stało się darem na trudne czasy. Darem, który wsparty Bożym błogosławieństwem i opieką Maryi, Gwiazdy Ewangelizacji, oraz życzliwością i troską wielu słuchaczy trwa i rozwija się. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja zapraszamy 7 grudnia do Torunia, a 8 grudnia do Bydgoszczy. Mamy za co dziękować Panu Bogu i mamy o co Pana Boga prosić. Do uroczystości chcemy się również przygotować duchowo poprzez nowennę. Nowennę poprowadzą księża biskupi, pasterze kościoła oraz założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Zapraszamy codziennie o godzinie 8:30 w ramach porannej katechezy. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką.
Amen. 6 dzień nowenny przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzisiejsza katecheza zostanie wygłoszona i przygotowana została przez księdza biskupa Stanisława Stefanka, pasterza kościoła łomżyńskiego. Przed jej wysłuchaniem prośmy Matkę Najświętszą, aby wypraszała dla nas potrzebne łaski, łaski Ducha Świętego, abyśmy, tak jak ona przyjęła wcielone słowo, tak również abyśmy mogli wypowiedzieć Bogu tak na wszystkie Jego inicjatywy, na wszystkie zaproszenia, które kieruje do nas, na cały dar powołania, które rozbrzmiewa w naszych sercach, które rozbrzmiewa w naszych sumieniach, i obyśmy ten głos usłyszeli i ten głos umieli wypełnić w naszym życiu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, rodzina Radia Maria. Kolejny dzień nowenny przed świętem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, a równocześnie przed 16. rocznicą powstania Radia Maria. Dziękujemy Panu Bogu za dzieło. Podsumowujemy dorobek i duchowy, rozwój społeczny, kontakty, wpływy tego dzieła na różne wymiary naszego życia, ale też rozwój materialny. Szeroka panorama możliwości, jakie przed tym dziełem, które nosi nazwę Radio Maria, o innych następnych segmentach tego wielkiego starania o głoszenie Ewangelii w tej chwili nie mówimy. Używamy tego określenia jako pierwsze i równocześnie jako symbolizujące całą troskę ojców redemptorystów, a szczególnie ojca dyrektora, o to, ażeby wypełniać charyzmat zakonu, to znaczy docierać do najbardziej odległych zakątków ze słowem Ewangelii, a równocześnie tworzyć takie struktury i tworzyć takie środowiska, które pomagałyby człowiekowi w przyjęciu orędzia zbawczego. Pod koniec katechezy zwrócę jeszcze uwagę na to, jakie są nasze zadania. Przede wszystkim, w jaki sposób opatrzność Boża wyznacza nam, korzystającym z mediów Radia Maria, a też i dla tych, którzy współtworzą programy. Opatrzność Boża zawsze konkretnie posyła zamówienia na dzieła i wyznacza ludzi. Chciałbym dzisiaj w takim podsumowującym spojrzeniu skonkretyzować swoje myśli wokół programu, który się narzuca. Mamy tworzyć społeczeństwo ludzi wolnych i żyjących w pokoju, to znaczy ludzi, którzy przyjęli orędzie zbawcze, uwolnili się od tych uzależnień, które zamykają człowiekowi drogę do świętości, a więc są na drodze do świętości, pracują nad sobą, uświęcają się, żyją w łasce, żyją prawdą, a przez to żyją w pokoju. Taki skrót, może nawet pozbawiony określeń wprost związanych z życiem religijnym, ale niech by nam dzisiaj towarzyszył, tworzyć społeczeństwo ludzi wolnych i żyjących w pokoju. Mamy szczególną patronkę, czwarty dzień grudnia, święta Barbara. Ona będzie towarzyszyć nam w tych rozważaniach, a jest to męczennica pierwszych wieków i równocześnie patronka dobrej śmierci, ale szczególnie patronka ludzi ciężko pracujących w trudnych warunkach, a więc górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, nawet więźniowie przywołują świętą Barbarę na patronkę swoich trudnych chwil, które przeżywają w odosobnieniu. Ostatnio widzę, że i kopalnictwo naftowe bardzo chętnie nawiązuje do tradycji górniczych w tych zewnętrznych obrzędach, w stroju, w różnych obyczajach górniczych, ale też sięga właśnie po pomoc, odnosi się ze swoją pracą do świętej Barbary, patronka tych, którzy poszukują nafty, ropy naftowej, a nawet wielkie żwirownie, wydobywanie kruszywa znalazło się w tym zasięgu górniczych obyczajów i tam też świętą Barbarę na tych wielkich wykopaliskach można spotkać. To jest nasza patronka. I właśnie, skoro mamy tworzyć społeczeństwo ludzi wolnych, żyjących w pokoju, to jaki jest zamysł? Dlaczego wybieramy patronów? Dlaczego tworzymy stowarzyszenia, zakładamy bractwa, korporacje zawodowe? Jaki jest cel tych właśnie bardzo blisko skojarzonych ze sobą programów duchowego, uwielbienie Boga przez pośrednictwo świętych patronów, i tego społecznego, który to program oparty o pewną działalność gospodarczą, w skutkach też zabezpiecza właśnie ten program gospodarczy taką otoczką obyczajów, spotkań, świętowania. Dlaczego? Chciałem tu zwrócić uwagę na dwa argumenty, dwie racje, dla których włączamy nasze życie religijne, naszych patronów, na przykładzie świętej Barbary, w wspólnotę życia gospodarczego, życia ekonomicznego, życia zawodowego. Po pierwsze, dlatego, że chcemy odnieść naszą pracę i oprzeć zasady solidarności między pracownikami do Boga, na Bogu. Bóg jest podstawą statutów, ustaleń prawnych. Bóg jest odniesieniem wszystkich naszych trosk o solidarność, o sprawiedliwość, a święty patron jest szczególnym pośrednikiem i obrońcą każdego człowieka w tej wspólnocie. Widzimy w naszej działalności gospodarczej więcej, o wiele więcej, aniżeli tylko logistykę produkcyjną i formuły rozliczeń ekonomicznych. Widzimy cały wymiar tego wszystkiego, co się nazywa etosem, czy etyką, czy moralnością. A to wymaga już bezpośredniego sięgnięcia do pierwszych zasad, do zasad, które Bóg wpisał w naszą naturę. I dlatego wybieramy świętych patronów, powiem to za chwilę, gdy przejdziemy do tekstów najnowszych Benedykta XVI, wybieramy świętych patronów jako przewodników, jako opiekunów, nauczycieli, jako tych, którzy wskazują nam drogę. To jest pierwszy argument. Ale jest jeszcze drugi. Tworzymy wspólnoty, korporacje, bractwa, stowarzyszenia, ażeby włączyć całą rodzinę jednego z członków, który pracuje, losy tej rodziny, a także zadania, jakie my mamy spełnić w rodzinie, połączyć z zawodową pracą męża, czy żony, czy syna. Nieraz się mówi, a pracuje jeden, a na świętowanie, na barwórkę, no to przychodzi cała rodzina. Nie. Nie jeden pracuje. Pracuje cała rodzina i dlatego świętuje cała rodzina. Co więcej, sprawy całej rodziny, nauka dzieci, wychowanie, zdrowie czy choroba, jakieś szczególne zadania, wszystko to, czym żyje rodzina, to jest też jeden z wymiarów zadań instytucji zawodowej, przedsiębiorstwa. Jeden pracuje, ale on w tej pracy włącza nie tylko potrzebne pieniądze, które zarobi, przyniesie do domu, ale włącza całą duchową, społeczną, emocjonalną rzeczywistość rodziny, włącza w to przedsiębiorstwo. Oczywiście na co dzień nie towarzyszy górnikom czy innym pracownikom, cała rodzina nie odprowadza ich do pracy i nie czekają na nich pod przywindzie. Natomiast towarzyszy sercem, towarzyszy obecnością. Wybiera się cała rodzina do pracy, a zwłaszcza gdy ta praca jest trudna, im trudniejsza. Właśnie w dwóch wypadkach ta rodzina się dopiero pokazuje. W tym szczęśliwym, radosnym, jak świętowanie, jak barburka, jak święto patronalne, albo gdy, nie daj Pan Bóg, jest jakieś nieszczęście. To pierwsze pojawiają się rodziny przy bramie zakładu, przy bramie kopalni. Tu widać ten związek. Nie trzeba długo przekonywać, żeby zorientować się, że każdego dnia ta rodzina jest obecna, a świętowania, wydobycie tej codziennej, ukrytej więzi rodzinnej na wspólne świętowanie, na wspólne spotkanie jest tylko pewnym symbolicznym zabiegiem, żebyśmy nie zapomnieli, że każdy z nas jest w rodzinie i na rodzinie zbudowany, w rodzinie wychowany i w rodzinie funkcjonuje. Jest jeszcze trzeci taki zwyczaj, czy trzecia okazja, gdzie trochę pojawiają się rodziny w zakładach pracy, to są opłatki, to też świętowanie. Akurat teraz Adwent się rozpoczął, więc tych zaproszeń na opłatki jest bardzo dużo. Chętnie idę, nieraz już tylko na samą modlitwę i przełamanie się, bo to zwykle przy takim opłatku jest jeszcze jakaś mini wigilia, to już nie zostaje na tym, bo bym musiał w niektórych dniach po kilka tych wigilii spożywać. Ale właśnie wtedy widzę, jak obok pracowników pojawiają się ich rodziny. A dlaczego? Bo to orędzie betlejemskie, bo to Jezus narodzony. To właśnie dziecię wywołuje tą, powiedziałbym, bardzo zdrową, naturalną więź. To dziecię pokazuje, kim jesteśmy. Tak zbudowana jest cała społeczność. My jesteśmy w ustroju rodzinnym, tak w gminie, jak i w narodzie, i cały Kościół jest rodzinny, jest wspólnotą. To jest dopiero pełne i to jest właściwe posadowienie, wkomponowanie człowieka. Człowiek, gdy podpisuje kartę, gdy umowę o pracę, to podpisuje w imieniu całej rodziny. Gdybyśmy o tym punkcie rodzinności, wspólnotowości pamiętali, moglibyśmy uniknąć wiele przykrych spraw, które na terenie ekonomii ciągle notujemy jako krzywdę, jako zwykłą ludzką krzywdę. Przypomniał nam tę prawdę o wspólnotowości naszej drogi Ojciec Święty Benedykt XVI w nowej encyklice w Dzień Świętego Andrzeja w ubiegły piątek podpisał Spe Salvi. W nadziei już jesteśmy zbawieni. Encyklika o chrześcijańskiej nadziei Spe Salvi. Stawia pytanie Ojciec Święty. Czy można troszczyć się tylko o własne zbawienie, zostawiając cały świat w jego nędzy? Bywa tak, nieraz chcielibyśmy wyłączyć siebie z tego marnego świata i stworzyć jakieś maleńkie akwarium, jakąś małą oazę, jakiś ściśle strzeżony dom, jak my to mówimy, wejść pod klosz, żeby żadne nieszczęścia ludzkie do nas nie docierały. Odpowiedź Ojca Świętego na tak postawione pytanie jest bardzo piękna, rozbudowana, zachęcam do lektury. Po pierwsze, zbawienie jest zawsze wspólnotowe, kieruje nas do Boga i do ludzi. Uświęcenie to jest wyjście na zewnątrz i to w dwóch wymiarach. Ku Bogu, bo stamtąd jest źródło naszego uświęcenia, i ku ludziom, bo tam czekają na gest miłości. Taką prawdę przecież objawił Kościół pierwszy przy pierwszych sztach świętych, dzieje apostolskie. bardzo pięknie to objaśniają. I odwrotnie. Istota grzechu polega na rozbiciu jedności, na podziale. To wieża Babel jest symbolem wszelkiego grzechu. Budowa wieży Babel. Ten grzech szczegółowy, nieraz całkiem osobisty, nikomu nieznany, on zawsze jest społecznie złym. Zawsze jest złym czynem społecznie, zawsze rozbija. Trzeba wyjść z obozu własnego ja, z tego okopania się i otworzyć spojrzenie na źródło radości, na samą miłość, na Boga, mówi Ojciec Święty. I przytacza tu kilka przykładów, no chociażby takie. Czasy Augustyna, świętego wielkiego biskupa Hipony. On troszczy się o bardzo mocne chrześcijaństwo, chociaż zagraża narodom chrześcijańskim, zagraża rodzące się coraz bardziej niebezpieczeństwo ludów. Nazywano je barbarzyńskimi. Wędrówka ludów o niższej kulturze grozi. I święty Augustyn na zetknięcie tych dwóch sił ma jedno tylko wskazanie. Chrześcijaństwo musi być mocne. To nie jest ważne, po czyjej stronie będzie przewaga liczebna. Ważne jest, po czyjej stronie będzie przewaga dynamiki ducha, zbliżenia do Boga, świętości, prawości. W ten sposób chrześcijaństwo niby podbite i niby zwyciężone ostatecznie weszło wśród tych najrozmaitszych mieszkańców, zwłaszcza północnych ziem Europy, weszło jako zaczyn, który przetworzył te narody pierwotne w społeczeństwa dobrze zorganizowane. To starożytność. A potem Bernard z Clairvaux, średniowiecze, klasztory, wydawałoby się, że zamyka w klasztorach najbardziej zdolnych ludzi i izoluje ich od społeczeństwa. Przychodzili tam nawet synowie bardzo wysoko urodzonych rodów, bardzo wysoko znaczących. Przychodzili, żeby się uczyć wszystkiego od pracy fizycznej począwszy. I właśnie dynamika życia klasztornego, prawość tych mnichów, którzy zaangażowali się w wcielenie Ewangelii w życie, we wspólnotowe życie, ona pomogła tamtemu społeczeństwu średniowiecznemu w rozwoju w każdym kierunku życia społecznego, gospodarczego. Znamy chociażby te wielkie dzieła zakonów cysterskich i innych. I tak się tradycja cechów korporacji z klasztorów, z tych mniejszych baz przeniosła na środowiska zewnętrzne. Oczywiście już nie na zasadzie wspólnoty życia czy ślubów rad ewangelicznych, ale na zasadzie Ewangelii wcielonej w życie zawodowe. I dlatego korporacje mają patronów, mają kaplice, mają święta, mają dni modlitwy. Dlatego korporacje wszystkie liczą się z Bogiem i bardzo troszczą się o człowieka. Do dzisiaj sięga bardzo często również nowoczesne społeczeństwo po ten sam model. I szczęśliwie sięga. Stąd stowarzyszenia najrozmaitsze. Tak bardzo wielu patronów i tak bardzo wiele dzieł drąży ten współczesny, zeświadczony świat i nasącza go zaczynem, zakwasem Ewangelii. Bo zbawienie, bo uświęcenie jest zawsze społeczne. I to jest źródło nadziei w kontekście encykliki o nadziei. Ojciec Święty ten fragment prawdy nam przybliża. A co narusza tę więź? Co jest zagrożeniem tego programu? Odejście od Boga. A zwłaszcza wprowadzenie drapieżnej ekonomii w życie wspólnotowe. Oto niektóre przykłady. Mówi się o tak zwanych spotkaniach integracyjnych w firmach. I od razu polecenie, przyjeżdżamy bez rodzin. Celem jest podniesienie naszej sprawności, a więc zysk firmy, a poza tym celem jest zintegrowanie emocjonalne, czyli wyłączenie z naturalnego środowiska rodzinnego i stworzenie relacji przyjaźni zupełnie z przypadkowymi ludźmi, znaczy z ludźmi, którymi pracuje. To są właściwie antybractwa, czyli te podstawowe zasady, które były fundamentem tworzenia bractw, zostały zniszczone. Zysk, a nie sumienne wykonanie i wierność Bogu, i antyrodzinna, czysto zawodowa, towarzyska więź. To jeden przykład. Albo inne przykłady. Na przykład o troska o życie. Przecież najbardziej potrzebne nam są te zabezpieczenia przy życiu. Ubezpieczenia. Składki obowiązkowe. Coraz wyższe. I równocześnie z każdej strony wołają, że trzeba będzie dopłacać do ubezpieczeń, że właściwie ubezpieczenia na nic nie wystarczają, że to trzeba mieć jeszcze jeden, jakiś inny sposób odkładania. To na co idą te składki, skoro one są nieskuteczne? Ano dowiadujemy się, że sama instytucja ubezpieczeniowa musi być niezwykle atrakcyjna dla dysponentów, skoro ostatnio zwycięski obóz przy podziale łupów rzucił się najpierw na fundusze ubezpieczeniowe. Służba zdrowia. Dzisiaj już tak nie mówimy. Mówimy opieka zdrowotna. Mówimy rynek usług medycznych. Jak spadła motywacja, jak spadły wewnętrzne racje, dla których stoję przy chorym. I pierwsza okazja do ogłoszenia programu służby zdrowia. Z pieniędzy społecznych opłaci się masowe zabijanie najbardziej niewinnych obywateli, bo przecież tak trzeba innym, prostszym językiem nazwać to, co się nazywa zapłodnieniem in vitro. Gdzie tu poczucie bezpieczeństwa? I gdzie faktyczna więź z człowiekiem, co jest u podstaw bractw, korporacji? Nie ma patrona i nie szukają patrona ci, którzy podejmują takie programy. Dlatego dzieło, które powstało pod opieką Maryi Niepokalanej już przez 16 lat, służy naszemu społeczeństwu i Polakom poza granicami, rozbudowuje swój program najpierw w głoszeniu Ewangelii przez nowe instytucje, nowe media, nowe sposoby docierania, ale też rozbudowuje kontakt ze społeczeństwem. Dociera do rozmaitych wspólnot. Najogólniej nazywamy je Rodziną Radia Maria. I tu jest moment, w którym trzeba jeszcze raz powiedzieć, bardzo potrzebna jest społeczeństwu polskiemu ta dalsza kontynuacja starych ewangelicznych struktur od dnia pierwszych chrztów świętych. Tych struktur, o których święty Augustyn, święty Bernard z Clairvaux i wszyscy inni mówią, potrzebna jest ta kontynuacja w naszych czasach. Święty Maksymilian Maria Kolbe i inni. Jeszcze raz niech przemówi do nas Benedykt XVI z encykliki Spe Salvi o nadziei chrześcijańskiej. Zwraca się z pozdrowieniem do Maryi, Matki Boga, jako gwiazdy morza. Gwiazda, która wskazuje nam kurs, A prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. Wychować człowieka prawego. To jest zadanie wszystkich wymiarów dzieła, które Maria Niepokalana przejęła pod swoją opiekę i które od 16 lat służy Polsce. Wychować człowieka prawego. Znamy akt zawierzenia, który codziennie powtarzają realizatorzy programu. I ten akt zawierzenia spotyka się z modlitwą, jaką kończy Ojciec Święty swoją encyklikę. Święta Mario, Matko Boga, Matko Nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do Jego Królestwa. Gwiazdo morza, świeć nad nami. Prowadź, przewódź nam na naszej drodze. Amen.
Szósty dzień nowenny przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, którą to nowenną przygotowujemy się do 16. rocznicy powstania Radia Maryja. Przeżywamy w czasie porannych kateches. Katechezy wygłosił ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz kościoła łomżyńskiego. Księdza biskupa bardzo gorąco i serdecznie witamy na naszej antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A wszystkich radiosłuchaczy zapraszamy do wspólnego dialogowania, trwania na modlitwie i katechezie. Numery telefonów do naszego studia są następujące: 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy zagranicy: 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Czas katechezy w Radiu Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ryszard, ja dzwonię z Gowidlina, z Kaszub.
Witam serdecznie.
Witam szczególnie serdecznie księdza biskupa, który jest wielkim przyjacielem Radia Maria, co dla nas jest nie bez znaczenia w tym czasie, który czasami bywa dla nas jakby czasem oblężenia, ale miejmy nadzieję, że Maria, patronka Radia Maria, zawsze pokona wszystkich przeciwników. Szczególnie dzisiaj chciałbym, tak się składa, że jestem hydrogeologiem, a więc jest to moje również święto patronackie świętej Barbary. Podziękować księdzu biskupowi za właśnie zwrócenie uwagi na walor rodzinny pracy w tych zakładach niebezpiecznych, gdzie rodzina jakby na co dzień uczestniczy w pracy przede wszystkim tego mężczyzny, bo to zwykle mężczyźni pracują w tych najtrudniejszych zawodach. To jest dla mnie, jakbym sobie nie zdawał sprawy z tego, że jest ta więź, która po prostu człowiekowi jakby nie wchodzi do świadomości, ale ona jest gdzieś pod świadomości. I za to Bóg zapłać księdzu biskupowi.
Panie Ryszardzie, bo my najczęściej kojarzymy sobie udział rodziny w takich czysto zewnętrznych znakach, na przykład kanapki do pracy żona przygotowuje, albo powiedzmy wrócę do domu i wiem, że mam czystą bieliznę do przebrania albo coś tam takiego. I to jest oczywiście bardzo miłe, to są te gesty, które czytamy najbardziej spontanicznie, ale w rzeczywistości i sercem, i duchem, i całą całą wewnętrzną wspólnią, to się nazywa pięknie komunia osób, wybiera się do pracy, zwłaszcza ciężkiej pracy. Cała rodzina, jak nieraz rozmawiamy z dziećmi, to one mają świadomość, że tatuś pracuje albo że tatuś jest na morzu. Miałem takie rozmowy często w Szczecinie jeszcze, tatuś jest na morzu, tatuś pływa. I cała rodzina tam codziennie towarzyszy, nieraz mieli też audycje radiowe, mogli się komunikować. Jest to wymiar, który bezwzględnie trzeba podkreślać i szkoda, że ta nowoczesna ekonomia tak lekceważy. Przecież to jest kapitał, to nie jest tylko ozdoba, to jest kapitał, to jest realny wkład z tej rodzinnej tęsknoty, z rodzinnej miłości, czerpie zyski właściciel. On powinien nagradzać w sposób szczególny nie tylko za wypracowane godziny fizycznie przez pracownika, ale właśnie za ten cały duchowy wkład.
Jest, ale to, co się komunistom nie udawało, oni jakby nie rozwijali więzi rodzinnych w zakładach tych, przede wszystkim ja mówię o górnictwie. Natomiast w tej chwili ta ekonomia bezwzględna jakby ma na cel również rozbicie więzi rodzinnych. Takim może świadomy, może nieświadomy, tego nie wiem, ale jest ten cel. Po prostu pracownik ma być tylko małym trybikiem, a jego rodzina jest gdzieś tam z boku, nie uczestniczy w tej pracy.
Jego rodzina to prywatna sprawa. Jak sobie taki luksus zażyczył, to niech o niego dba. Wielcy właściciele firm nie biorą pod uwagę tych wymiarów życia ludzkiego. To jest prawda. Dlatego bardzo dobrze, że pan, panie Ryszardzie, na to zwrócił uwagę. To jest dalszy ciąg jednego fragmentu mojej katechezy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Również dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wielebnego księdza biskupa. I ja chciałem powiedzieć, że dlaczego, jak dzisiaj jest świętej Barbary, dlaczego Pan Bóg czyni cuda za przyczyną świętych pańskich. I taki cud zdarzył się pod Warszawą, jak się rozbił helikopter, to był, tam jechała święta Barbara tym helikopterem i tam przywiązują ten, że to nie był cud, że to tam pilota odznaczyli dla mnie tego, ale tam właśnie Miller, były premier, wiózł figurkę świętej Barbary, co mu górnicy podarowali, ta święta Barbara ich ocaliła od śmierci tam bodaj 10 osób. Ja mam 85 lat, ja już tak nie pamiętam, ale to mi się nie podoba, że to zostało zaprzepaszczone. Tam powinna chociaż kaplica stanąć w tym miejscu, gdzie ten helikopter się rozbił. I ja, ekscelencjo, ja bardzo proszę, bo mnie parę razy z katechezy wyrzucili, że to nie do tematu mówiłem, a to właśnie, to był cud, koniec XX wieku, to był cud, 10 osób, święta Barbara ocalała gdzieś, ja też zostałem przez świętą Barbarę z wypadku ocalony, spadając z drabiny. Dlatego ja wierzę w cuda świętej Barbary. A tam powinna stanąć chociaż kaplica na tym miejscu, gdzie ten cud się stał wielebny.
Przepraszam bardzo, kto się do nas dodzwonił?
Słowik Adolf, dawny parafiantów, ojców jezuitów w Gdańsk-Wrześć.
Bardzo gorąco pozdrawiamy. Dziękujemy za telefon.
Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy za głos z Gdańska. Oczywiście znany był ten fakt, o którym pan mówi z doniesień prasowych. On nie był tak bardzo eksponowany, bo on szokował. No, w końcu formacja, która zdecydowanie stroni od jakichkolwiek skojarzeń z życiem religijnym, nawet w pewnym okresie niezwykle waleczna kontra religii, przeciw Bogu, przeciw jakiejkolwiek obecności Kościoła w miejscu publicznym. Potem w okresie takiego cywilizowania się to środowisko tak troszeczkę łagodniej patrzyło na ludzi wierzących, Ja nie mówię o konkretnych ludziach i o ich poglądach, bo to są prywatne sprawy, które nie zawsze znamy. Natomiast mówię o oficjalnym programie. I właśnie w tym środowisku jest taki szczegół, że wypadek, który zasadniczo w normalnych warunkach kończy się tragedią, ten wypadek, dziękować Bogu, szczęśliwie nie dotknął żadnego z ludzi w sposób najbardziej, powiedziałbym, tragiczny. I tam o tym fakcie, że figura świętej Barbary i że miał tę figurkę przy sobie premier Müller. Co więcej, potem tak tu i ówdzie dziennikarze podpatrywali, że w szpitalu też gdzieś tam prosił, żeby ją postawić. Oczywiście autora tego wydarzenia można by w sposób jakiś tam specjalny poprosić, żeby się przyznał, czy żeby powiedział, jak on na to patrzy. Ale myślę, że i mogłaby powstać taka inicjatywa społeczna. Znak, pamiątka nadzwyczajnego uratowania naszych braci z bardzo trudnej sytuacji lotniczej. Bardzo trudnej, przecież takie znaki, takie pamiątki stawiamy, żeby podziękować Panu Bogu. I ten głos z szacunkiem bym odebrał i z szacunkiem odbieram każdy głos ludzi, którzy mają, jak to się mówi, prywatną drogę do Pana Boga, bo każdy z nas tak prawdziwie ma własną drogę, chociaż ona jest wspólna w powołaniu do świętości, to te momenty, w których my zdajemy egzamin z naszej wiary, zawierzenia Bogu, one są bardzo różne i każdy ma ten własny zapis, własny kalendarz spotkań i dlatego trzeba szanować takie świadectwa. Ja mam przekonanie, że w tej chwili Boża ręka mnie przeprowadziła. Ile razy w czasie tego podróżowania po drogach zasadniczo bezpiecznie, ale są takie momenty, kiedy spojrzę, no nie, tu mogłaby być kolizja, tu poszło nam gładko. Ile razy dziękuję w czasie zwykłej jazdy samochodem, która jest przecież zagrożeniem. Statystycznie wiadomo, że jeżeli tyle i tyle kilometrów przyjadę, to powinna mi się zdarzyć jakaś kłopotliwa sytuacja. Mijam nieszczęście. I tych momentów, kiedy Bogu chciałbym nie tylko kaplicę postawić, ale całe serce oddać, takich momentów w życiu jest dużo. I właśnie święci patroni są po to, żebyśmy przez nich na co dzień pisali tą księgę naszej drogi do Pana Boga. Dziękuję i pozdrawiam wybrzeże nasz Bałtyk.
Pozdrawiamy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Centralnej Polski. Bardzo serdecznie, gorącym sercem pozdrawiam ekscelencję. Pozdrawiam również księdza i całą rodzinę. I też chciałbym odnieść do tego właśnie sięgania po Bożą pomoc, a szczególnie do sięgania po pomoc tych, których Pan Bóg uświęcił. Jest ono ważne nie tylko dla mojego życia, dla naszego, ale również dla tych, którzy są obok nas, a szczególnie dla tych, którzy są w opozycji wobec Boga. Bo ci z opozycji czasem wiedzą, a czasem może nie, to różnie tam jaka jest ich wiedza, że sprawiedliwy, postawa sprawiedliwego ocala też ich. Bo tak brzmi Boża obietnica, że Bóg ocali to miasto, jeśli będzie tam 10 sprawiedliwych. I tak na przykład również, powiedzmy, przechodząc do innych wspólnot, postawa sprawiedliwa jednego z członków rodziny, ojca czy matki, ocala rodzinę. Jakiś sprawiedliwy nauczyciel pomaga gronu nauczycielskiemu i tak dalej, i tak dalej. Będąc sprawiedliwym, wypełniamy tą Bożą sugestię o pszenicy i konkolu, bo chociaż ten konkol nam często nie pozwala wykształcić właściwych głosów, to jednak mamy tą sugestię, że należy pozwolić rosnąć jednemu i drugiemu aż do żniw. I jeśli to jest tylko obowiązek, to z czasem Pan Bóg przychodzi ze swoją miłością i ten obowiązek przemienia. I tak jak wiemy, że poprzez człowieka przychodzi Bóg do drugiego człowieka, ale człowiek może stać się też przyczyną odejścia. To tyle. Więcej nie będę już no mówił.
Dziękuję bardzo. Panie
dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. To jest oczywiście nawiązanie do tej sceny abrahamowej, gdy próbował uratować zagrożoną Sodomę i Gomorę. Tak targuje się z Panem Bogiem. Znajdę trochę małą grupkę sprawiedliwych, to przecież uratujesz całe miasto. Faktem jest, że tak Bóg prowadzi swoją ekonomię i zaprasza wielu świętych również na drogę szczególną, na przykład drogę męczeństwa, po to, żeby ratować przecież chociażby ostatnie orędzie, ostatnio przypomniane orędzie Miłosierdzia Bożego święta siostra Faustyna, proszę czytać dzienniczek, ile razy tam pojawia się ten wątek wynagradzania, ratowania. Ja daję z siebie, daję cierpienie, daję nawet życie po to, ażeby świat uratować. To jest też orędzie fatimskie, akurat dokładnie w tym miejscu wpisane. Jest to podstawowa prawda życia duchowego i ekonomii, Bożej ekonomii wobec ludzi. A tak troszkę ilustrując, może mniej teologicznie, w okresie największego nasilenia walki komunistów w Polsce zamykano wszystkie szkoły, które prowadzili zakonnicy, czy prowadziły zakonnice, likwidowano nie tylko niższe seminaria, ale i szkoły ogólne, licea. Odebrano całkowicie Kościołowi możliwość wpływania na młodzież, a jednak kilka z tych szkół ostało się. Ja się interesowałem, jak się to stało, że ten i ów zakon miał prawo prowadzić szkołę. I bardzo często tam właśnie w tych szkołach uczyli się synowie pierwszych sekretarzy, najbardziej prominentnych komunistów. Bo pierwszy sekretarz wiedział, że w kościelnej szkole to jego syn, jego córka się nauczy dobrego życia. Można by powiedzieć, zachowali chociażby na własną obsługę fragment, część pedagogiki chrześcijańskiej. Tak prawdę mówiąc, powinno być konsekwentnie w dalszym ciągu takie prawo, że im więcej ludzi zgłasza się z dumą, jestem agnostykiem, to teraz tak nie wypada mówić ateistą, bo to nieładnie. Agnostyk to jest bardzo dumny, tak to wczoraj znów słyszałem, jak ktoś się tak przechwalał. To im więcej takich dumnych agnostyków, tym bardziej powinni oni prosić, ażeby zakony kontemplacyjne, ażeby osoby, które Pan Bóg do siebie przygarnął, modliły się, żeby całe swoje życie duchowe ofiarować właśnie za tych naszych braci tak wysoko noszących sztandar agnostycyzmu i różnych innych wolności od Pana Boga. Taka jest ekonomia, takie jest to codzienne, praktyczne rozliczenie społeczne. I to jest znany fakt. Wystarczyłoby odrobinkę odwagi cywilnej, ażeby przyznać się, że moja droga, mój sposób patrzenia na świat jest ubogi, jest niepełny, jest kaleki chwilami, a nawet jest źródłem nieszczęść, już nie powiem, że również i zbrodni. I dlatego trzeba ratować właśnie od świętych patronów począwszy poprzez te przepiękne zwyczaje. W życiu zawodowym, w każdym miejscu pojawia się program patrona. Na sztandarach hasła religijne po jednej stronie, program zawodowy po drugiej stronie. Trzeba ratować zdrowe społeczeństwo przez fundament, przez postawiony oparty o Boga i przez źródło Jego łaski.
Dziękujemy, ekscelencjo. Drodzy radiosłuchacze, na zakończenie naszego spotkania katechetyczno-nowennowego oddajmy się Matce Najświętszej, a potem poprosimy o błogosławieństwo księdza biskupa. Akt osobistego oddania się Matce Bożej. Mario Niepokalana, zawsze Dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczynię ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maria i bądź Jego opiekunką. Amen. Księże biskupie, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w czasie katechezy. Wiemy, że ksiądz biskup nie może być na naszych uroczystościach 16. rocznicy, ale ta katecheza i trwanie duchowe i modlitewne już w tym momencie za to bardzo gorąco dziękujemy.
To jest również dla mnie pociecha, fakt, że zostałem zaproszony do przewodzenia medytacji jednego z dni nowenny. Rzeczywiście będę w Mediolanie wśród Polonii, to znaczy wśród Polaków, którzy tam sezonowo albo i na dłuższy czas pracują. Tam jest też taka wspaniała w tej chwili inicjatywa miejscowej. Arcybiskup, ksiądz kardynał Tetamanci, oddał Polakom kościół, mają własny kościół i gromadzą się bardzo blisko zresztą katedry, gromadzą się i tam chcemy przeżyć wspólnie dzień 7, 8 i 9 grudnia z racji święta niepokalanej. Będę więc w tamtej wspólnocie duchowo łączył się z Toruniem. Pozdrawiam najserdeczniej ojca dyrektora, jego wspaniały zespół, ten w habitach zakonu ojców redemptorystów, ten w habitach sióstr nazaretanek i tam jeszcze była też siostra z sióstr Szarytek, nie wiem czy jeszcze pracuje. No i przede wszystkim bardzo wspaniała rzesza osób świeckich. Ja jestem zawsze pełen podziwu, jak młodzież dorasta, podpatruje prezenterów w telewizji Trwam, ile tam najrozmaitszych pomysłów i postaci i coraz większych specjalistów. Ojcowie mają przy sobie tą całą rzeszę miłośników Matki Najświętszej i Dzieci Bożych, która to rzesza dzieli się swoim duchowym skarbem przez media toruńskie, tak nazywają niektórzy, nie do końca nawet z aprobatą. Ale niech to tak będzie. To są nie toruńskie media, chociaż w Toruniu to są media Marii Niepokalanej. Niech wszystkim Bóg błogosławi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Amen. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.